N. Jak niebezpiecznie? 17 listopada 2008.00. Od dłuższego czasu producenci sprzętu WLAN lansują standard 802.11n, który, pomimo że jeszcze nie doczekał się wersji finalnej, już na dobre zagościł w wielu domach, a także niektórych firmach. Spróbujemy spojrzeć na niego chłodnym okiem i dowiedzieć się, czy w związku ze swoim przedłużającym się okresem dojrzewania, zbyt szybkim wejściem w świat dorosłych i nowymi możliwościami, może nieść zagrożenia dla bezpieczeństwa. Sprawdzimy też, czy i w jaki sposób monitorować pod kątem bezpieczeństwa sieci wykorzystujące 802.11n. Od dłuższego czasu producenci sprzętu WLAN lansują standard 802.11n, który, pomimo że jeszcze nie doczekał się wersji finalnej, już na dobre zagościł w wielu domach, a także niektórych firmach. Spróbujemy spojrzeć na niego chłodnym okiem i dowiedzieć się, czy w związku ze swoim przedłużającym się okresem dojrzewania, zbyt szybkim wejściem w świat dorosłych i nowymi możliwościami, może nieść zagrożenia dla bezpieczeństwa. Sprawdzimy też, czy i w jaki sposób monitorować pod kątem bezpieczeństwa sieci wykorzystujące 802.11n. Kilka miesięcy temu na łamach tygodnika Network World pojawiła się ankieta, której zadaniem było sprawdzenie wśród internautów, czy standardem 802.11n w ogóle warto się zajmować. Chodziło tutaj o wykorzystanie tego standardu w przedsiębiorstwach. Ankieta nie dała jednoznacznej odpowiedzi. Aż 34% uczestników badania nie ma 802.11n nawet w swoich planach. Także potencjalni zwolennicy tej technologii nie są w pełni zgodni. -29% woli poczekać z wdrożeniem do momentu formalnego wprowadzenia standardu przez IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers. 16% prowadzi jakieś testy, a tylko 10% już wdrożyło u siebie 802.11n. Co w takim razie istotnego dzieje się w świecie bezpieczeństwa 802.11n? Powszechnie uważa się, że standard ten nie wnosi znaczących zmian. Odbiorca końcowy widzi tylko większą szybkość, lepsze wykorzystanie łącza, czy większy zasięg. Nie można jednak powiedzieć, że poza tym niewiele się zmieniło. Draft 5, nad którym obecnie trwają prace, to przecież jednak ponad 550 stron zmian i poprawek. Modyfikacji jest więc całkiem sporo. Zachwycając się ratyfikacjami kolejnych wersji draftów, nie zapominajmy też o pewnym szczególe. To, co być może mamy już zainstalowane w domu, a może także w firmie, to sprzęt zgodny z draftem 2.0 i zaakceptowany przez Wi-Fi Alliance, a nie IEEE. Od draftu 2 do wersji NR5 również zaszło sporo zmian, a zanim doczekamy się prawdopodobnie w połowie przyszłego roku oficjalnego standardu, poprawek jeszcze przybędzie. Żaden z producentów nie jest też na tyle odważny, żeby zagwarantować, że dotychczasowe urządzenia tzw. PRE-N będą w pełni zgodne z pełnym N. Być może to dramatyzowanie, ale przecież lekkie przewrażliwienie to domena specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem. Prawdą natomiast jest, że nie pojawiły się dotychczas jakieś poważniejsze luki związane z samym QASI standardem, które mogłyby być wykorzystane przez atakujących. Twierdzenie jednak, że nigdy się nie pojawią, byłoby bardzo ryzykowne i nieodpowiedzialne. To właśnie problem niedojrzałości 802.11n jest największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa. Z drugiej jednak strony producenci sprzęt Wi-Fi przekonują, że obecnie ten prawie standard jest znacznie bezpieczniejszy niż tradycyjna sieć przewodowa. Warto także przypomnieć, że Intel w lipcu br. Wprowadził platformę Centrino 2, która umożliwia pracę w 802.11n. I w najbliższym czasie zostaniemy zalani laptopami z tym właśnie chipsetem. Tak czy inaczej, analitycy zgodnym chórem twierdzą, że sieci bezprzewodowe będą powoli wypierały sieci przewodowe i na pewno lepiej przygotować się na nawet wydumane zagrożenia, niż potem tego żałować. Tym bardziej, że wraz z postępującą migracją do sieci bezprzewodowych aplikacji, również tych krytycznych, koszty włamania czy udanego ataku DOS będą znacznie wyższe niż dotychczas. Przybliżmy zatem co nieco zmiany i potencjalne zagrożenia, jakie mogą się pojawiać. S. 128455 Fuzzing prawdę powie o sterowniku. Zacznijmy nieco od końca, czyli od tego, co dzieje się po obu stronach łącza. Chodzi tutaj o sterowniki na stacjach klienckich i firmware w kartach sieciowych lub punktach dostępowych. Pośpiech, który towarzyszy producentom przy wprowadzaniu na rynek zwłaszcza kart sieciowych, sprawia, że dołączone do nich sterowniki nie są do końca przetestowane. Nowa technologia wymaga poprawnego oprogramowania każdej funkcjonalności, chociażby nowych typów ramek, czy obsługi Quality of Service. Im więcej komplikacji, tym łatwiej popełnić błąd. Nie mówimy o zwykłych aplikacjach, tylko o sterownikach. które są ładowane blisko jądra systemu operacyjnego. To sprawia, że jeżeli uda nam się przejąć kontrolę nad sterownikiem, możemy w zasadzie zrobić wszystko. Już w 2006 R. Na konferencji Black Hat zaprezentowano metodę na przejęcie kontroli nad systemem właśnie w ten sposób. Zatem z dużą ostrożnością powinniśmy podchodzić do kupowania produktów z szyldem 802.11n, wypuszczanych przez nikomu nieznane, garażowe firemki. Nie znaczy to, że jeżeli kupimy coś od giganta, to będziemy w 100% zabezpieczeni, ale przynajmniej możemy liczyć, że oprogramowanie przeszło testy quality assurance. Na szczęście nie jesteśmy zdani tylko i wyłącznie na łaskę i niełaskę producentów. Możemy sami starać się przetestować sterowniki, z których korzystamy. Do dyspozycji mamy co najmniej kilka technologii i narzędzi, które mogą w tym pomóc. Jedną z nich jest technika fuzzingu, która od kilku lat cieszy się dużym zainteresowaniem i z powodzeniem jest wykorzystywana w procesie wyszukiwania błędów programistycznych. Polega ona na tym, że badane programy, na przykład sterowniki, bombarduje się strumieniami rozmaitych danych, czasami zniekształconych, a czasami w 100% wręcz zgodnych z wszelkimi standardami. Jeżeli podczas tego procesu program zostanie rozłożony na łopatki, wiadomo, że kod nie został napisany bezpiecznie. Jednym z głośniejszych sukcesów tej techniki było wykrycie luki w przeglądarce Internet Explorer przez Michała Zalewskiego. W przypadku sieci 802.11 fuzzingowi najprościej poddać pierwszą fazę nawiązywania połączenia, kiedy to stacja kliencka wyszukuje punkty dostępowe. W odpowiedzi może dostać mnóstwo śmieci. Jeżeli testy będziemy prowadzili pod Windows, to poważny błąd sterownika spowoduje pojawienie się ukochanego niebieskiego ekranu. Możemy do tego celu wykorzystać popularną platformę Metasploit http://www.metasploit.org, a także narzędzie takie jak scapy http://www.setstef.org/projekt/scapy/ lub, co oczywiście trudniejsze, napisać kawałek własnego kodu. Pojawiły się również ciekawe opracowania na temat fuzzingu sieci bezprzewodowych, na przykład Discovering and Exploiting 802.11 Wireless Driver Vulnerabilities, które przygotowali Laurent Butti i Julian Innes. Nie trzeba się jednak aż tak bardzo poświęcać. Można śledzić serwisy, jak choćby secunia.org czy securityam.com, które gromadzą i publikują informacje o pojawiających się podatnościach na błędy, także w sterownikach. Szybko i daleko, ale czy bezpiecznie? 802.11n rzuca się w oczy przede wszystkim dzięki dużej prędkości przesyłu danych i zwiększonemu zasięgowi. Aby móc osiągnąć realną prędkość 100 Mbps i zasięg oscylujący na przestrzeni otwartej w okolicach 100 m w 802.11n musiały zostać zmodyfikowane zarówno warstwa pierwsza, jak i druga. Pojawiła się technologia MIMO Multiple Input Multiple Output, która w przeciwieństwie do SSO Single Input Single Output pozwala na jednoczesne nadawanie i odbieranie sygnału. W każdym punkcie dostępowym 802.11n możemy mieć od 2 do 4 anten wykorzystywanych do przesyłania i odbioru sygnału. MIMO potrafi korzystać również z fal odbitych, czego nie potrafił SSO. Do tego dochodzi możliwość przesyłania danych w kanale o szerokości 40 MHz, a więc dwukrotnie szerszym niż ten wykorzystywany w technologiach 802.11a/b/g. Dodano także funkcjonalność agregacji ramek oraz potwierdzania blokowego bloka CK na poziomie warstwy drugiej, co ma korzystnie wpłynąć na opóźnienia pojawiające się podczas dostępu do pasma transmisyjnego. To nie wszystko. 802.11n do osiągnięcia swojej maksymalnej wydajności wymaga pracy w zakresie 5 GHz, a nie 2,4 GHz jak dotychczas. Aby jednak zachować zgodność z wersjami A/B/G, zdecydowano się na utrzymanie możliwości pracy także w zakresie 2,4 GHz. Jeżeli więc możemy tutaj korzystać z kanałów o szerokości zarówno 20 MHz, jak i 40 MHz, to pojawia się problem braku wystarczającej ilości widma, z którym nie musielibyśmy się borykać, pracując tylko i wyłącznie w zakresie 5 GHz. To może prowadzić do zagrożenia dostępności innych, niezgodnych z 802.11n sieci bezprzewodowych, które znajdują się w naszej infrastrukturze. Fale zaczynają nakładać się na siebie. Jest to problem, który w tej chwili można nazwać jedynie potencjalnym, ponieważ Wi-Fi Alliance wymaga od swoich członków producentów sprzętu WLAN, aby taki tryb pracy 40 MHz w zakresie 2,4 GHz był wyłączony przy ustawieniach fabrycznych. Nikt jednak nie powstrzyma niewprawnego admina lub włamywacza przed przestawieniem urządzenia. Możemy też nabyć punkt dostępowy firmy, krzak, która zaleceniami Wi-Fi Alliance zupełnie się nie przejmuje. Wówczas zafundujemy naszej sieci 802.11b/g. Klasyczny atak Denial of Service DOS. Eksperci bezpieczeństwa wskazują także na kolejne zagrożenia związane z sieciami 802.11n, a dotyczące modyfikacji w warstwie 2 i wprowadzenia potwierdzania blokowego. Tutaj zamiast potwierdzania otrzymania każdej ramki, tak jak miało to miejsce dotychczas, potwierdzany jest cały ich ciąg. Niestety, nie wprowadzono żadnych mechanizmów uwierzytelniających ani szyfrujących, co daje atakującemu realną szansę spoofingu i w rezultacie zablokowania transmisji danych niczemu niewinnych użytkowników. Jest to opisane w bazie Wireless Vulnerabilities and Exploits http://www.wireless.org/hof/wve2008-0006. Atak bloka CKDOS. Jeden z największych autorytetów w dziedzinie bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych, Jos Hvricht, jako przykład charakterystycznego dla sieci 802.11n ataku DOS tego typu, podaje możliwość poważnego zakłócenia komunikacji VoIP. Sprawca ma możliwość zmuszenia odbiorcy połączenia do odrzucania pakietów komunikacji VoIP wysyłanych przez nadawcę. To spowoduje, że w słuchawce zapanuje głucha cisza. Mówiąc o bezpieczeństwie sieci bezprzewodowych, często wspomina się również o błędach w konfiguracji, zwłaszcza punktów dostępowych w 802.11n. Problem ten uwidacznia się w znacznie większym stopniu niż w sieciach A/B/G, ze względu na większy poziom skomplikowania samych czynności konfiguracyjnych. Mimo że 802.11n niesie wiele zmian, nie dostrzeżemy ich zbyt dużo, jeżeli chodzi o mechanizmy bezpieczeństwa. W zasadzie trudno się temu dziwić. W stosowanym do tej pory z powodzeniem standardzie 802.11 i WPA2 nie znaleziono, jak na razie, poważnych luk. Można więc śmiało zastosować starą maksymę adminów. Jeśli coś działa, to nie ruszać. Jeżeli do tego dołączymy uwierzytelnianie oparte na 802.1x, to zyskujemy całkiem solidną ochronę przed podsłuchem. Zwiększony zasięg 802.11n to z jednej strony korzyści, ale z drugiej spore problemy. Do tej pory jednym ze sposobów rekompensacji mniejszego zasięgu było umieszczanie wielu punktów bezprzewodowych ze wspólnym SSID i tworzenie tzw. VLAN roaming. Dzięki temu moc nadajników każdego z urządzeń mogła być przycięta tak, aby sygnał nie wydostawał się poza obszar firmy. Wymagało to jednak nakładów na dodatkowe urządzenia i nie zawsze działało idealnie. Teraz kuszeni zasięgiem nawet czterokrotnie większym, możemy ograniczyć liczbę punktów dostępowych. W ten sposób jednak ułatwiamy życie intruzom, ponieważ nie mamy już tak granularnej kontroli nad emisją fal radiowych. Za większym zasięgiem podążają skrupulatnie wszystkie zagrożenia. Możemy więc być narażeni na podsłuchiwanie i skuteczniejsze ataki DOS. Nasze stacje klienckie będą również widziały znacznie więcej nie tylko punktów dostępowych, lecz także innych klientów pracujących w trybie ad hoc, zarówno tych dobrych, jak i złych. W takich warunkach znacznie łatwiej o przypadkowe podłączenie do nieautoryzowanego access pointa. Łatwiej też przeprowadzić atak typu Evil Twin. S.128457 monitoring sieci 802.11n. Kolejną sprawą, której musimy poświęcić uwagę, jest problem wykrywania incydentów związanych z funkcjonowaniem środowiska bezprzewodowego. 802.11n jest obecnie niemal idealnym narzędziem dla włamywaczy. Wszystko dlatego, że pozwala na pracę urządzeń z nią zgodnych w jednym z trzech trybów. HT Hightrowcput lub inaczej Greenfield, mixed kompatybilny z sieciami A/B/G oraz non-HT. N działa prawie tak jak A/B/G. Włączenie trybu HT powoduje, że nasze punkty dostępowe 802.11n nie będą w żaden sposób kompatybilne z sieciami A/B/G. Nie tylko żaden klient A/B/G nie będzie w stanie połączyć się z takim punktem dostępowym, ale też żaden typowy system wykrywania włamań nie rozpozna takiej komunikacji. Jeżeli taki punkt zostanie podstawiony przez intruza, stanie się niewidoczny dla tradycyjnych detektorów. Trudno oczekiwać, że nie wykorzystując w naszej infrastrukturze urządzeń 802.11n, będziemy inwestowali w narzędzia do monitoringu N. W sumie trochę na wyrost, zwłaszcza systemy VIPS/WIDS Wireless Intrusion Detection/Prevention System. Jeżeli więc sprawcy uda się niezauważenie wpiąć w nią urządzenie 802.11n, Będziemy mieli problem. Narzędzia monitorujące naszą przestrzeń radiową nie będą widziały wrogiego punktu dostępowego. Dostrzegą jedynie masę zakłóceń, ale nie dostarczą nam żadnych konkretów. Postarajmy się zatem nie być zbyt krótkowzrocznymi i jeżeli używamy sieci VLAN w całej firmie, a nie tylko w izolowanym VLAN, nie dla gości, z którego nie ma dostępu do zasobów korporacyjnych. Bardzo poważnie zacznijmy rozważać zakup nowego lub upgrade systemu IPS tak, aby rozumiał 802.11n. Wspomnieliśmy wcześniej, że 802.11n umożliwia pracę zarówno na kanałach o szerokości 20 MHz, jak i 40 MHz. To stanowi kolejne wyzwanie dla systemów bezpieczeństwa. Po pierwsze musimy pamiętać, że skanery WIPS muszą umieć przeskanować większą liczbę kanałów, włącznie z 40 MHz-owymi. Po drugie systemy WIPS nie są w stanie jednocześnie monitorować obu kanałów. Wspomniany już Jos Hrikt twierdzi, że w takiej sytuacji w sprzyjających warunkach atakujący może mieć nawet 8 sekund na przeprowadzenie ataku, który nie zostanie wykryty przez systemy WIPS. Wypadałoby również postawić sobie kilka dodatkowych pytań. Czy posiadane przez nas systemy bezpieczeństwa będą w stanie obsłużyć znacznie szybszą transmisję danych? Czy system namierzania punktów dostępowych może precyzyjnie zlokalizować punkt dostępowy pracujący w standardzie N i wykorzystujący zaimplementowaną w MIMO technologię Multipath? Do tej pory z powodzeniem w celu ochrony ruchu Wi-Fi stosowano tunele VPN. W przypadku 802.11n jest to w dalszym ciągu możliwe. Trzeba jednak wziąć pod uwagę zwiększone zapotrzebowanie na wydajność koncentratora VPN. Jeżeli udało nam się już zobaczyć wrogie punkty dostępowe pracujące w 802.11n, to w zależności od możliwości posiadanego systemu IPS możemy wykonywać różne działania. Większość renomowanych producentów, takich jak Aruba, AirTikt, AirMagnet czy Cisco, potrafi podejmować wiele różnych akcji w przypadku wykrycia wrogiego punktu. Oprócz wysyłania powiadomień do administratora potrafią wyłączyć odpowiedni port na przełączniku, do którego został podłączony nieautoryzowany punkt dostępowy. Umieją również skutecznie przerywać sesję poprzez wysyłanie ramek do authentication, a także chronić przed wrogimi stacjami klienckimi, pracującymi w trybie ad hoc poprzez przyciąganie ich do sensorów, tak zwany targeting. Możliwe jest również przeprowadzenie ukierunkowanych ataków DOS i w ten sposób odcięcie wroga od zasobów. Dobierając system ochrony sieci VLAN, warto też sprawdzić, czy umożliwia on obsługę incydentów oraz gromadzenie informacji przydatnych z punktu widzenia późniejszej analizy tego, co się naprawdę wydarzyło. Moduł Forensics. Jak zatem widać, 802.11n jest technologią dosyć złożoną, a im bardziej złożona technologia, tym chętniej będzie poddawana różnego rodzaju próbom. Starajmy się więc dmuchać na zimne, zanim będzie za późno.